31 niedziela zwykła, Ewangelia Łukasz 19:1-10, historia Zacheusza.
Piękna zapowiedź, jak na dworcu w Koluszkach.
Bo to dla Tadeusza była tylko.
Dla Tadeusza z Koluszek.
Tak.
Tadeuszek z Koluszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witają się z Państwem niezmiennie homileci radiowi Radia Niepokalanów, ojciec Michał Nowak Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron Werbista.
W cyklicznej audycji
Między
nami
homiletami,
czyli
ćwierć
tony
z ambony.
Przepięknie.
Tak.
Dzisiaj, moi drodzy, 31 już niedziela zwykła w ciągu roku i jedna z takich, używając kolokwialnego słowa, fajniejszych Ewangelii, które przychodzi nam ostatnio rozważać.
To zabolało.
No czemu?
Fajniejsze.
No przepraszam, no tak mi
nie
się wyrwało. Dzisiaj poznamy historię Zacheusza. Czy ojciec zezwoli mi odczytać Słowo Boże?
Zezwolę, bo jestem bardzo ciekaw tej historii, nigdy jej nie słyszałem.
Nie słyszał ojciec,
że to... bardzo chętnie posłucham.
No to proszę. Przybywszy do Jerycha, szedł przez miasto. Był tam mąż imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników, a był to człowiek bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa i dowiedzieć się, kto to jest, lecz nie mógł z powodu wielkiego natłoku, był bowiem niskiego wzrostu. Dlatego pobiegł naprzód i wspiął się na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo miał tamtędy przechodzić. Przybywszy na to miejsce, spojrzał Jezus w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź zaraz, bo dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc spiesznie i przyjął go z radością. Lecz wszyscy, którzy na to patrzyli, szemrali, mówiąc: przyjął gościnę u grzesznika. Zacheusz zaś podszedł do Pana i rzekł: Panie, połowę mego mienia chcę dać ubogim, a jeśli wyrządziłem komuś krzywdę, to oddam mu w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zstąpiło na ten dom zbawienie, bo i ten tutaj jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zaginęło.
No ma ojciec jakieś nieprawdopodobne tłumaczenie, no zupełnie nowe chyba.
Nie, stareńkie takie.
Stareńkie,
tak.
No właśnie, jak to wiele jednak zależy od tego, skąd my to słowo czerpiemy. Ja już to kiedyś mówiłem, może tak zacznę od takiej dygresji, że rzeczywiście nawet tłumaczenie, wydanie Pisma Świętego ma wpływ na naszą chęć, wolę, pragnienie medytacji. Ja przyznam szczerze, że od czasu do czasu zmieniam te egzemplarze Pisma Świętego, z których medytuję. Czasem takie niuanse, różnice w tłumaczeniach, one też otwierają w jakiś sposób, pomagają zobaczyć na nowo pewne prawdy, które być może umykały do tej pory. Więc dziękujemy, że nam tutaj ojciec to wydanie, jakimkolwiek ono jest, katolickie chyba.
Katolickie, tak.
Tak, to że nam ojciec tutaj zaprezentował. Ja zacząłbym zupełnie nie od Zacheusza, ale od Jerycha. To jest w ogóle, przyznam szczerze, takie bardzo ciekawe miasto. Ja miałem ostatnią okazję kilka tygodni temu głosić dla młodzieży takie weekendowe rekolekcje w duchu Lectio Divina, tej pobożnej praktyki czytania Pisma Świętego z księgą Jozuego. I w tejże księdze miasto Jerycho występuje. Ono jest zdobywane u początku w ziemi Kanaan, kiedy naród wybrany ją obejmuje w posiadanie jakieś 12 wieków przed Chrystusem. I to miasto jest uznawane za jedno z najstarszych miast na świecie.
Najdłużej zamieszkałych.
Tak. I jak wspomniałem, Jozue je zdobywa w ramach herem. To jest taka wojna połączona z pomstą, zakazem, klątwą. To znaczy, to jest taki wątek w Piśmie Świętym, który rodzi duże nieporozumienie i czasem napina w perspektywie rozumienia Pana Boga. Mianowicie herem to była taka wojna, w której ci podbijani wszyscy mieli zginąć. Natomiast dobra materialne miały być zniszczone. Można było zachować tylko naczynia dla kultu Bożego. Natomiast cała reszta, zwierzęta, ludzie od najmłodszego do najstarszego mieli po prostu zostać zmieceni z powierzchni ziemi. Oczywiście, znów trochę tak dygresyjnie może, ale drodzy Państwo, Państwu przypominamy o tej zasadzie czytania ksiąg biblijnych w kontekście ich napisania. Nie wolno nam czytać księgi biblijnej z perspektywy naszego systemu etyczno-moralnego, bo się rozsypiemy, nie spotkamy się ze Słowem Bożym. Musimy pamiętać, że Pismo Święte nie jest tylko księgą o Bogu, ale jest też księgą o człowieku. I ten człowiek miał etapy swojego rozwoju. I kiedy mamy do czynienia z Izraelitami u początku obejmowania ziemi Kanaan, to jest ciągle naród dziki, taki powiedzielibyśmy nieokrzesany, ale jednocześnie wpisujący się doskonale w historię, w ten moment dziejowy, w którym tacy ludzie żyli, okrutni i tacy bardzo agresywni, bardzo no tacy posługujący się przemocą. Wracam do tego Jerycha, w którym jakby wszystko było objęte klątwą, nic nie wolno było z niego zabrać, tam okazało się to zbyt silną pokusą jednak, czy zbyt silną trudnością dla niektórych, bo niejaki Akan zawłaszcza sobie tam kilka rzeczy, bo mu się spodobały, co wpływa potem na klęskę przy zdobywaniu następnego miasta, Aj, tak się ono nazywa, ale może nie o tym. Taką najciekawszą rzeczą, mówię o tym wszystkim, dlatego że to rzuca pewne światło na Zacheusza, do którego już za chwilkę dojdę. Najciekawsza chyba, że w tym pogańskim mieście ocalała wówczas jedna osoba, a właściwie może tych osób ocalało nawet więcej, ale za przyczyną tej jednej osoby, mianowicie to była Rahab. To była prostytutka, która, jak mówią niektóre komentarze, miała być nawet prostytutką sakralną, czyli właściwie takim odczłowieczonym narzędziem do wzbudzania boskiego szaleństwa. Powiedzielibyśmy tak nieładnie, to nawet nie był człowiek. Nie? Oczywiście w perspektywie widzenia przez tych, którzy jej używali do tych kultów. I ona ocalała i jej rodzina, właśnie dzięki niej, na podstawie jej osobistego aktu wiary, który ma ogromne znaczenie, dlatego że ona nie zna tego Boga. Ona zaledwie o nim słyszała. Co więcej, kiedy rozmawia z Izraelitami, kiedy ich schowała, to ona ich najpierw chowa, a potem z nimi tam pertraktuje. I ona nie ma żadnych gwarancji, tak naprawdę, że zachowają ją przy życiu. Natomiast ta kobieta mądra potrafi łączyć fakty i potrafi stanąć po właściwej stronie, chociaż znów powiedzielibyśmy, że tak wtedy, jak i dzisiaj, chyba po takiej kobiecie, akurat tu w cudzysłowie rzecz jasna, no niczego dobrego byśmy się pewnie nie spodziewali. I myślę sobie, że rzuca nam to odrobinę światła na postać i sytuację Zacheusza. To jest też człowiek, który nie zna Jezusa. On zaledwie o nim słyszał, chciał go ujrzeć, jeszcze go nie widział tak naprawdę. I ta szczątkowa wiedza popycha tego niskiego człowieka, również moralnie niskiego, nie tylko w perspektywie fizycznej, do wykonania takiej wolty, której nikt by się po nim nie spodziewał. Nie? Natomiast Jezus zauważa w tym człowieku coś. Nie? To jest to, pamiętasz pewnie, kiedy studiowaliśmy na KUL-u.
Były takie czasy.
I kiedy czasem, kiedy bywałem w habicie, podchodzili do mnie jacyś tam ludzie, często przedziwni zupełnie, kosmiczni, i czegoś tam chcieli, i żeście zawsze mieli z tego niezły ubaw. I ja...
Jaki ubaw?
Tak, teraz opowiem o moich ranach wszystkich. Ojej. Opowiem tu publicznie.
Ojej.
I wtedy ja powiedziałem coś, co urosło do swoistego bonmotu, pewnie pamiętasz tę sentencję, ja do dzisiaj się nią posługuję już w sposób zupełnie poważny, bo uważam, że tak właśnie być powinno. Franciszkanin to jest ktoś, kto patrzy na to,
na co nikt inny nie patrzy.
Dokładnie.
Czy na co świat nie patrzy.
Tak, na co nikt inny już nie patrzy. I tak wydaje się być powinno. I Jezus dzisiaj właśnie tak zdaje się postępować, właśnie tak zdaje się zachowywać wobec
Zacheusza. Czyli Jezus był franciszkaninem?
Ukrytym.
Ukrytym? Proto?
Nie chciałem tego głośno powiedzieć, ale tyś to powiedział. To no tyle pięknie. Takiego mojego wstępu, a teraz ojcze, przejmij pałeczkę.
No tu nie ma co przejmować, bo Jezus już właściwie skończył refleksję.
Właściwie dziękujemy ojcu, chociaż nie ma za co.
No Jerycho, tak. Moja pierwsza myśl także jest skierowana ku temu miastu. Ponieważ Jerycho było, z tego co wyczytałem, dosyć istotnym miejscem, jeżeli chodzi o administrację podatkową. To znaczy tam podobno kończyły i zaczynały się szlaki... podatkowe, czyli w sensie, no tam były, nie wiem, czy zwożone pieniądze, czy tam były dzielone pieniądze, czy to był punkt, gdzie ta administracja rzymska sobie regulowała, powiedzmy, to, co jest przyniesione, nie wiem, sprawdzali, czy się zgadza i tak dalej. No w każdym razie było to miasto, które było naznaczone no tym celnym uciskiem, powiedzielibyśmy. Nie chodzi mi o celny jako trafiony, tylko celny związany z cłami i podatkami. A więc mamy nie tylko człowieka, który jest uwikłany w pewną sytuację, tak jak mieliśmy tydzień temu celnika jednego w świątyni, czy dzisiaj właśnie chociażby Zacheusza, tylko tu chodzi o to, że jak gdyby on jest twarzą Jerycha, nie? To jest miasto, które żyje pewnie z racji tego, że jest ich tam więcej i w jaki sposób no jest ono istotne na tej mapie podatkowej tej rzymskiej prowincji, w której rozgrywają się opisane wydarzenia. Więc można powiedzieć, że on jest taką twarzą, nie? Tego zepsucia, tego no, co było kojarzone z celnikami, czyli tej takiej nieuczciwości, nieczystości, no tego też, że byli uważani za kolaborantów po prostu, no takich, którzy współpracują z obcym reżimem dla własnego bezpieczeństwa i zarobku. A więc można powiedzieć, że tu mamy do czynienia z takim mocno symbolicznym, takim bardzo obrazowym przedstawieniem tej rzeczywistości, że celnik w Jerychu, no to jest taka, nie, to jest tak jak powiedzielibyśmy, nie wiem, stolarz w Kalwarii Zebrzydowskiej, nie, no że jest taką, jest to twarz tego miejsca. I to nie jest piękne oblicze miasta, nie, i to miasto nie ma pięknego oblicza. I jak zawsze w Ewangelii, jak gdyby ten, po tej szerokiej panoramie, którą nam daje, powiedzmy, chociażby właśnie takie spojrzenie symboliczne na te przedstawione okoliczności, mamy ten zmianę tej ogniskowej i skupiamy się na jednym człowieku, na Zacheuszu, który jest zwierzchnikiem celników, nie? Czyli jak gdyby w twarz tego miasta do kwadratu, nie? Zwierzchnik celników, więc nie dość, że sam jest celnikiem i pobiera te opłaty i podatki, to jeszcze ma pod sobą ludzi, którym mówi, co mają robić, nie? I którzy pewnie też potrafią co nieco załatwić, nie? Bo no, siłą rzeczy wiadomo, że tam, gdzie jest okupacja, tam też będzie jakiś, nie wiem, ruch oporu chociażby, czy jakieś próby, no, takiego rzucenia kłód pod te wymogi, które nakłada okupant, więc zapewne, no mówię, to sytuacja, tam wszędzie, gdzie jest pieniądz, i człowiek, tam zawsze będą sytuacje skomplikowane, trudne, nie do końca jasne. Ewangelia jest dobrą nowiną zawsze, nie? Zawsze i wszędzie, w każdym swoim najdrobniejszym nawet ułomku to jest dobra nowina. Ale jest także zapisem walki, jaką Jezus z Nazaretu stoczył z władcą tego świata i zwyciężył, nie? To najbardziej widać u Marka, nie? Kiedy rozpoczyna się od tego lewego sierpowego, którego otrzymuje demon na pierwszych stronach, pierwszych wersetach Ewangelii Markowej, my wiemy, że mamy do czynienia z zapisem walki. To nie walki symbolicznej, ale walki bardzo konkretnej. To jest dosłownie odbijanie pozycji, odbijanie przyczółków, nie? Które zajął nieprzyjaciel. I Jerycho, miasto pieniądza, powiedzielibyśmy, czyli mamony, której no, kult jest szeroko rozpowszechniony nie tylko wtedy, ale i dziś. Mamona dzisiaj rządzi światem. No, niestety taka jest prawda, nie? Że pieniądz dzisiaj ma często pierwsze i ostatnie zdanie. Pieniądz jest jedynym kryterium opłacalności, działania, inwestowania, czy w ogóle chcenia przez niektórych, nie? I to, że zanikają pewnego rodzaju stałe punkty odniesienia, sprawia, że my się godzimy z taką sytuacją, nie? Że przestaje być miarą rzeczywistości człowieka, zaczyna być wydajność ekonomiczna, jego produktywność, tak? Wartość rynkowa, siła nabywcza pieniądza jest decydująca dzisiaj o wszystkim, nie? Więc Jezus, można powiedzieć, w tym konkretnym fragmencie, w tym zapisie tej walki, odbijania świata z rąk jego władcy, czyli mamy na myśli złego demona, widzimy, że to, no, to dzieje się naprawdę, nie? Że są ludzie, którzy są przez tego demona spętani i zniewoleni, nie? I owszem, ten spryt demona, jego przebiegłość jest taka, że on potrafi ze skajdan zrobić garnitur, który wkładamy do pracy, nie? I skórzaną teczkę, którą nosimy co rano ze sobą, a w niej telefon, jabłko i butelkę wody mineralnej, nie? Ale wygląda to fajnie. I jak gdyby tu się nic nie zmienia, w tym sensie, że wciąż jak gdyby ta mamona, ten demon, ten Baal, który pożera rzeczywistość, on potrafi przyjmować taką postać, która dla nas staje się nie tylko tolerowalna, ale często wręcz pożądana, nie? Nie wiem, czy pamiętasz ten czas, kiedy wybieraliśmy kierunki studiów, nie? I był taki moment, to były lata późne, 90., początek lat 2000, że właściwie były dwie opcje. albo się szło na zarządzanie i bankowość, albo na ekonomię z jakąś tam podspecjalizacją. Ewentualnie druga strona wybierała no jakąś, czy medycynę, czy pielęgniarstwo, ale to było, nie? Administracja jeszcze nie była taka. Ekonomia, nie? Zarządzanie i marketing. Tam coś z giełdowym tam czymś, jakiś kierunek, nie? Tak, zarządzanie pieniądzem stało się jak gdyby pierwszym pożądanym zawodem, nie? Który ktoś chciał w swoim życiu wykonywać. I ja pamiętam, że no w mojej klasie maturalnej też ten podział był mniej więcej taki składający się ku właśnie, ku tym kierunkom ekonomicznym. Oczywiście nie chodzi mi o to, że one są złe, tylko one też pokazują, znaczy ten czas pokazuje, nie, że myśmy się przy tych dziejowych przełomach, które się działy, myśmy się zachłysnęli tym, co się dzisiaj nazywa takim dzikim kapitalizmem, tym, że można było od zera do milionera, nie, że ktoś gdzieś zdobył tira gumowych kaczek, nie, i za chwilę był właścicielem sieci hoteli, bo je dobrze sprzedał i zainwestował. Więc ta magia, w cudzysłowie, pieniądza, nie, że on potrafi skutecznie przemienić życie, ona stała się takim przekonaniem ludzi, nie? Że no tak jest, rzeczywiście, nie? No i masa jest tych tragedii, tych niewyjaśnionych afer, dziwnych, zagadkowych śmierci, które dzisiaj po latach czasami znajdują tam jakieś dopełnienie, może nie do końca takie satysfakcjonujące strony, ale no coś tam się objawia, nie? I często za tym wszystkim stoją takie prymitywne, brutalne wręcz ekonomiczne porachunki, bo ktoś komuś coś był winien, bo ktoś komuś czegoś nie oddał na czas, nie? Albo bo ktoś, nie wiem, źle zainwestował i stracił. I z karą za to była śmierć po prostu gdzieś w Lasku Bielańskim, czy gdzieś tam przy grubej kaśce na Wiśle, gdzieś tam po 30 latach wyławiają zwłoki i okazuje się, że ich szukali, no bo to jest ten i ów zaginiony przed laty bankier, właściciel kantoru i tak dalej, nie? Więc widzimy jakąś niszczącą siłę ma ten pieniądz, nie? Więc oprócz tego, że jest to historia, według mnie, tak moja interpretacja jest taka, w sensie myśl, która ze mną została, że idąc w tym duchu Ewangelii Markowej, chociaż jesteśmy u Łukasza, ale która nadaje tej Ewangelii wymiar takiej bardzo konkretnej walki Jezusa o wyzwolenie człowieka, dzisiaj jak gdyby widzimy walkę, którą on stacza z mamoną, nie? W sensie z tym, w jaki sposób pęta człowieka mamona, nie? I robi to na przykładzie jednego człowieka, ale ten człowiek jest twarzą Jerycha, nie? Twarzą miasta, które stało pieniądzem, nie? Czy stało nieuczciwością, czy nieczystością, czy służalczością, nie? Czyli była tam pewnie masa ludzi, którzy no wiedli życie w takim półcieniu, bo też zauważ, nie? Że bardzo często jest tak, że kiedy człowiek zaczyna koncentrować się na tym materialnym wymiarze rzeczywistości, bardzo często pozostaje, znaczy inaczej, chce pozostać w cieniu. Boi się tego, żeby jego majątek, na przykład jego wartość była podawana do publicznej wiadomości, no bo staje się automatycznie no, takim łatwym łupem, w sensie no, można mu łatwo zaszkodzić, nie? Człowiek, który ma wiele, jest duży, nie? W sensie wiele samochodów, wiele posiadłości, jedna może się spalić, na przykład, nie wiem, auto może zostać zniszczone celowo, no ma rzeczy, o które może się bać, nie? I to jest coś, co żeśmy już mówili kilka audycji wstecz, nie? Że można mieć niewiele, ale być tak przywiązanym do tego, co się posiada, że utrata nawet no, czegoś pozornie nic nieznaczącego boli strasznie, jak mi odcięto rękę, nie? A z drugiej strony może być sytuacja odwrotna, że człowiek, który doszedł uczciwą pracą do majątku, on się nie boi utracić, nie? Bo wie, że on nie jest majątkiem swoim, nie? Że jego życie to nie jest suma wszystkich kont, które posiada, plus nieruchomości, samochody i tak dalej, ale że on jest kimś więcej niż pieniądz, który o nim nie decyduje. I to są ważne świadectwa, bo dzisiaj, tak jak mówię, mam wrażenie, że ta Ewangelia jest jeszcze bardziej aktualna niż była 20-30 lat temu, nie? Bo myśmy już to nie jest zachwyt tym, że można, że pieniądz potrafi odmieniać życie, albo że właśnie no, to ciągłe pomnażanie go staje się taką przygodą życia, jego treścią i wypełnieniem. Myśmy się już nauczyli, że to spętanie może być wygodnym w miarę na miarę skrojonym garniturkiem, nie? Że to, co kiedyś moi rówieśnicy wyrażali, że najbardziej marzą o tym, że dosyć etat w korpo, nie? To był taki moment, że ten słynny Mordor na Domaniewskiej w Warszawie, nie? Że dzisiaj się z tego śmiejemy, nie? Że to jest takie miejsce smutne, nie? W sensie, no, że ci ludzie tam siedzą pozamykani w tych boksikach 2x3 z tą słuchawką w uchu wiecznie czas i tym call center działającym 24/7, ale no, kiedyś do tego aspirowano, nie? Dzisiaj z jakimś takim, no może zawstydzeniem, ale kiedyś to było, no, pewien etap życiowy osiągnięty, nie? Że się człowiek dochrapał do tego korpo, miał tą stałą pensję, wizję awansu, ciągłego podwyżek i tak dalej, ten pieniądz zaczynał być tylko i wyłącznie, znaczy przede wszystkim, ale nie tylko i wyłącznie, no, treścią naszego życia, nie? Dla całego pokolenia. I to jest, mówię, to jest o tyle niebezpieczne i przerażające, że Ewangelia pokazuje nam, do czego to prowadzi, nie? Że to jest coś, co, no, więzi człowieka, tworzy cały system zależności, taką pajęczą sieć, z której bardzo trudno jest się wydostać. Potrzebna jest interwencja z zewnątrz.
Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale ja godzinami mógłbym słuchać ojca Macieja. Naprawdę te twórcze i takie świeże, prawda, intuicje.
Ojciec zarobi dzisiaj piórem wiecznym w oko.
One są naprawdę wspaniałe. Żebyśmy ochłonęli trochę po tym wspaniałym, że tak powiem, wojażu, który nam tutaj ojciec zaserwował, to proponuję jakąś jednak chwilę muzyczną.
Bardzo ładnie.
Drodzy Państwo, jesteśmy po krótkiej przerwie. No, tak się skupię, pozwolę sobie już tutaj na tym bohaterze naszym, bo on rzeczywiście, nie wiem czy zauważacie, to jest drugi celnik. W minioną niedzielę był jeden, tak. Teraz mamy drugiego, który się odrobinę wymyka tym stereotypom, które jednakowoż wobec celników stosowano. Nawet ojciec Maciej jakby je przypomniał dzisiaj i pokazał tak bardzo konkretnie, ale Zacheusz jednak jakby się odrobinę wymykał i to jego zachowanie o tym świadczy. Zobaczcie, że on biegnie tam, gdzie przewiduje, że Jezus będzie przechodził, co jest dowodem jakiejś jego zaradności. Być może ja w tym węszę już pierwsze znamiona pewnej skruchy serca. Nie? Dlatego, że zastanawiałem się, co Zacheusz mógłby zrobić innego. Nie? I myślę sobie, że biorąc pod uwagę jego status w tym mieście, to mógłby sobie pozwolić na wiele. On mógłby po prostu wykorzystać swoją pozycję, no i powiedzmy zrealizować czy zastosować dużo bardziej ostentacyjne zachowanie. Nie? Wszak ludzie się go bali. Więc gdyby zrobił wobec siebie dostatecznie dużo szumu, być może ludzie rozstąpiliby się w obawie przed złym okiem celnika, tak sobie to nazwałem. Nie? No ja zapamiętam sobie, ja pan Kowalski sobie zapamiętam.
Kowalski.
No, także to rzeczywiście mogło się wydarzyć. Natomiast urzekające jest dla mnie to, że Jezus się zatrzymuje właśnie przy nim. On jest tam troszkę jednak schowany, ukryty i zwraca się do niego po imieniu. I to imię to rzeczywiście jest takie sięgnięcie na najgłębszej tożsamości Zacheusza. Ja już kiedyś przy audycji o Zacheuszu o tym mówiłem, te dwa znaczenia, przynajmniej dwa, które mogą stać u źródeł imienia Zacheusza, to jest Zecharia, Bóg pamięta, albo Zakai, to jest czysty. No i oba te sformułowania niczym kulą w płot, wydaje się, zupełnie nie wyrażają prawdy o Zacheuszu, ale być może to jest ta najgłębsza prawda o nim, która została zniekształcona w nim przez dokonywane przez niego złe wybory. Wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób zobrazować to, co się dzieje właśnie w tej chwili, co zaczęło się dziać właśnie w tej chwili w życiu Zacheusza, to pozwolę sobie sięgnąć nie tak twórczo jak ojciec Maciej do malarstwa, które on tu swego czasu przywoływał, a ja tak może bardziej w perspektywie renowacji starych obrazów. Wiemy dobrze, że zwłaszcza takie no, prawdziwie cenne dzieła, które powielokroć były w jakiś tam sposób poprawiane w historii, no, domagają się tego, żeby kolejne warstwy farby z nich zdejmować, aż dojdzie się do tej najbardziej podstawowej, co niejednokrotnie całkowicie zmienia choćby kolorystykę dzieła, czy w jakiś sposób nawet kompozycję, bo okazało się, że komuś tam w kolejnej epoce nagość przeszkadzała, to ją przykrył czymś, i tak dalej, i tak dalej. Nie, i mamy to zdejmowanie tych kolejnych warstw. Konserwatorzy zabytków bardzo często o tym mówią jako o pewnym procesie, który musi się dokonać. Skądinąd bardzo często w obrazach zostawia się tak zwanego świadka w obiekcie, czyli jakiś fragmencik, który pokazuje, jak było, zanim zaczęła się renowacja i po renowacji cały ten obraz już jest oczyszczony. Nie, i to zwrócenie się do Zacheusza po imieniu, tak sobie pomyślałem, jest zdjęciem pierwszej warstwy tej farby, tego brudu, tej naleciałości, która gdzieś tam na nim spoczywa. Ja myślę sobie, że niewielu się do niego zwracało po imieniu, a na pewno
pewnie częściej ty łachudro.
No to tak, to łajzo. To tak pewnie częściej ci ludzie, którzy pewnie nie wprost, bo bali się, ale w kuluarach tak o nim pewnie mówiono. Jeśli zwracali się do niego po imieniu, to ci, którzy no, byli jemu równi w znaczeniu też fachu, któremu się oddawali, więc to nie były zwroty z czułością, dobrocią, łagodnością, miłością, tak jak przypuszczamy, zwrócił się do niego Jezus, a więc on zaczyna przywracać mu ten jego blask, ale to jest zaledwie pierwsza warstwa, bo za chwilę Jezus mówi zejdź, ponieważ ja muszę właśnie u ciebie się zatrzymać. I to nie był obiektywny przymus, bo powiedzmy sobie szczerze, że gdyby tylko Jezus zasugerował, że gdzieś chce załapać noc, to z całą pewnością dziesiątki osób by mu taki nocleg zaoferowało. Nie? Ale Jezus ma pewien subiektywny przymus spotkania się właśnie z tym człowiekiem. Nie w ogóle złapania noclegu, tylko właśnie zatrzymania się u tego człowieka. Nie? Dlatego, że dzisiaj nadeszła jego godzina. I tam się wszystko dzieje niesłychanie szybko, dynamicznie. Znów tak, wiecie państwo, jak człowiek ma w sobie taką kulturę biblijną, to znaczy, to brzmi może tak trochę pyszałkowato, czy w kontekście takiego jakiegoś pysznienia się, no nie, chodzi o to, że powiedzmy, jak się dużo czyta słowo, nie, dużo się z nim obcuje, to natychmiast się otwierają jakby kolejne szufladki, które jakby łączą nas z jakimiś tam innymi fragmentami. I mnie się w tym momencie, kiedy Jezus tak dynamicznie z Zacheuszem działa, postępuje, mówi do niego, natychmiast przypomniała scena, kiedy rozsyła swoich uczniów 72 na misję i on im ten dynamizm wpisuje w misję. Jakby nie pozdrawiajcie nikogo, nie zatrzymujcie się. Szybko, to musi się dziać wszystko szybko, dlatego że Ewangelia ma swoje wymogi. To królestwo ma się rozszerzać rzeczywiście szybko, a wy macie wykorzystywać każdą okazję. I to jest, zdaje się, prawda, którą Kościół na nowo jakby odkrywa, uzmysławia ją sobie. Myśmy wielokrotnie tutaj wspominali o tej tak zwanej nowej ewangelizacji, która opiera się na założeniu nie siedźcie w miejscu, nie siedźcie w świątyniach, nie siedźcie i nie czekajcie, aż do was przyjdą. Nie rozglądajcie się wokół, bo to oni czekają. Nie niczym Zacheusz, czasem na drzewie, a czasem, żeby znów sięgnąć do innej przypowieści ewangelicznej, jak ci robotnicy na rynku, których nikt po prostu nie najął. Nie? Dynamizm, który domaga się tego, żeby tu, teraz, natychmiast, już działać, iść z Ewangelią do świata.
Też znamienne jest to, nie wiem, czy zauważyłeś, właśnie a propos tego, co mówisz o tych szufladkach, że Zacheusz jest bodaj jedynym bogaczem, który ma imię w Nowym Testamencie, bo wszędzie tam, gdzie pada, zauważ, że jest na przykład, przychodzi do Jezusa bogaty młodzieniec, który miał wiele posiadłości i odchodzi zasmucony, nie? Kiedy Jezus mówi przypowieść o Łazarzu, który leżał u stóp pałacu, jest bezimienny bogacz, nie? Kiedy mówi o spichlerzach, które są pełne pszenicy i mają swego właściciela w osobie głupiego bogacza, który mówi, cóż pocznę, poburzę wszystko i pobuduję większe. I słyszy głupcze, i jeszcze to jest jego imię, głupcze, jeszcze tej nocy zrządają od ciebie twojej duszy. Więc tam, gdzie jest imię, nie, tam też jest, ja sobie tak to ukułem, jest łaska i Boże zmiłowanie. Nie? Łazarz jest pod pręgierzem cierpienia, leży u bram pałacu, psy liżą mu wrzody, nie? Ale on ma imię, nie? Nad nim jest to oko Bożej opatrzności, to oko, które widzi więcej, ale też ta opatrzność, która potrafi no, z sytuacji po ludzku bidnych i powiedzmy mało atrakcyjnych wyprowadzić coś niesamowitego. Nie? I tutaj ja odnoszę wrażenie, taka dyskusja, kiedyś czasami słucham radia M w nocy i kiedyś taką dyskusję tam prowadzono na temat tego zdania księdza Pawlukiewicza, że Pan Bóg przychodzi 15 minut za późno, ale i tak jest na czas, nie? I tak jest o czasie. No mnie to zdanie zawsze frapowało, w tym sensie, że ono ma w sobie wielką mądrość i taką biblijną pokorę też, nie? Ksiądz Pawlukiewicz no, na pewno nie był pyszałkiem, nie? Jeżeli chodzi o słowo, bo mówił tak bardzo rzeczywiście z serca i świadom własnych ograniczeń. I to mnie uderzyło, nie? Że ten moment, w którym Jezus podchodzi do Zacheusza, on idzie jak lekarz do pacjenta, w tym sensie, tak jak mówię, dla mnie to miasto Jerycho, ono jest, no jest pewnym symbolem, jest znakiem pewnej korupcji serca, spętania przez no, mamonę, tego wyssania przez nią powietrza, miłości, wrażliwości na drugiego człowieka, traktowania drugiego człowieka, no jak potencjalne zagrożenie, które trzeba trzymać możliwie blisko ziemi, żeby nie fikało, żeby nie odgrażało się. I Jezus, no, tą twarz tego miasta, tego Zacheusza, nad którym jest ta Boża łaska, Boże zmiłowanie, bo on ma imię, nie? On idzie jak lekarz ze skalpelem, żeby przeciąć wrzód. Wejdź szybko, nie? I on schodząc jak gdyby, no jest nacięty, nie? Muszę się zatrzymać w twoim domu. Jezus nacina tą bańkę, w której ten człowiek jest ukryty i wchodzi do środka, nie? Tak jak lekarz wchodzi do zakażonego miejsca, żeby je oczyścić, usunąć wszystko, co jest martwe, no i umożliwić życie, nie? I tu jak gdyby dokonuje się to samo, nie? To jest szybkie, precyzyjne cięcie. Zejdź i ja wchodzę, nie? Zejdź i chodź za mną, nie? I on go przyjmuje z radością, no bo jest uzdrowiony, w sensie doznaje uzdrowienia tego pierwszego, powiedzmy, kontaktu z tym, o którym słyszał. Coś gdzieś tam miał jakieś swoje wyobrażonko, ale nie wiadomo, jakie ono było. Tu ma okazję skonfrontować się niejako z prawdą, nie? I to go ocala też w jakiś sposób, to prowadzi do no, tej radykalnej przemiany, no bo tak jak mówię, on się z człowieka bogatego no staje, no żeby nie powiedzieć nędzarzem, staje się ubogi, nie? No połowę rozdaje, a z tego, co mu zostaje, 80% oddaje w formie no, rekompensaty za krzywdy, których no, doświadczyli ludzie za jego tym. Czyli zostaje mu naprawdę niewielka część, nie? I znów mi się otwiera szufladka, że zostaje mu to najlepsza cząstka, nie? Tego, co powinien no, człowiek mieć, aby żyć i być.
No, ale oczywiście mamy klasyczne oburzenie ludzi wokół i to, zauważcie Państwo, jest jakby też powtórka z ubiegłej niedzieli, nie? Mm. To znaczy my sprawiedliwi i potworny grzesznik.
Nie? I obserwatorzy, nie?
Tak, i tutaj no, odczytują widzowie taką wielką niezręczność, na którą nie da się po prostu przejść do porządku dziennego, dlatego że sprawiedliwość ma swoje prawa, i sprawiedliwość powinna zostać nagrodzona, nie? To znaczy ci wspaniali i uczciwi powinni zostać uczczeni. Tak. Pomyślałem sobie ze smutkiem, że to jest częsta praktyka w naszych parafiach. Ty jesteś proboszczem, to wiesz to najlepiej, nie?
Tak. Że wręczam medale raz w tygodniu.
To
zasadniczo. Za przyjście na mszę.
Tak. No, o wręczaniach medali myślę mniej, ale na przykład do spotkania z biskupem wybieramy najzacniejszych parafian, tak, którzy wstydu nie przyniosą, a którzy zostaną w ten sposób dowartościowani i nagrodzeni. Kiedy orzekamy, w jaki sposób dokona się pogrzeb człowieka, to bierzemy pod uwagę jego życie. No i wielu proboszczów mówi, no jakoś trzeba odróżnić tych, co tam przychodzą do kościoła i się angażują, od tych, którzy mieli Pana Boga w nosie, nie? Więc może nie pochowamy ich pod płotem, ale już tam organista trzeciej stacji nie zagra, nie? To są tego rodzaju rzeczy, nie? Że my także jako duszpasterze potrafimy takich rozróżnień wprowadzać sporo, nie? Takich, którzy są na takich, którzy są bliżej serduszka proboszcza, a my niejednokrotnie uważamy, że bliżej serduszka Pana Boga, i tych, którzy powiedzmy stanowią tam jakąś trochę gorszą masę, nie gorszy sort, że tak to ujmę, nie? Oczywiście może przejaskrawiam troszeczkę, ale zupełnie świadomie, w takim sensie, żeby pokazać, że to gdzieś w nas się tli, nie? Że to gdzieś, że tu urząd czy święcenia kapłańskie wcale nas przed tym nie chronią, nie? Że my będziemy tacy naprawdę znakomici dla wszystkich, przejrzyści, czyści i naśladujący Pana Boga. No wiele nam brakuje, to trzeba powiedzieć sobie bardzo jasno. I wtedy jakby w tym kontekście tego świętego oburzenia, które tam powiedzmy się tli, bo ono też nie wybucha, ono jest związane z szemraniem, nie? Szemrali, więc ono się tli gdzieś tam pomiędzy nimi i wówczas dokonuje się znowu jakaś niezwykła wolta Zacheusza, której świadkami mogło być wielu z tych stojących pod drzewem tam wokół Jezusa, bo wiecie Państwo dobrze, że uczty na wschodzie miały raczej charakter otwarty, to znaczy wielu mogło na nie wejść po prostu. To dom był otwarty i wielu pewnie chcąc przedłużyć czas obcowania z Jezusem, również w okolicach domu Zacheusza się znalazło i w tej uczcie w jakimś tam sensie brało udział. I tam się ten konkretny dowód swojego nawrócenia, czy ten konkretny dowód nawrócenia Zacheusza objawia. Tu Maciej już nam to zasugerował, że Zacheusz idzie jakby dalej niż celnik z ubiegłej niedzieli. On o tym mówił tydzień temu. Jeszcze nie nawiązując do Zacheusza, ale tamten rzeczywiście w skrusze bił się w piersi i wzywał miłosierdzia i to było wszystko właściwie. Natomiast ten, rozpoznając swój grzech, podejmuje decyzję o zadośćuczynieniu. Nie? I jestem głęboko przekonany, to od zawsze, odkąd czytam tę Ewangelię, że tu nie bez znaczenia jest obecność Jezusa. Właściwie ona jest zasadnicza. I to jakby jest takie niezwykłe, bo to bardzo tu wyczuwamy, że jakby ewangelista Łukasz odróżnia Stare Przymierze, gdzie był do dyspozycji właściwie tylko obrzęd i nadzieja, od Nowego Przymierza w Jezusie, w którym jest nie tylko nadzieja, ale jest boska deklaracja. Nie? Twoje grzechy są ci odpuszczone. No, wiele razy pada w Ewangelii. Tu oczywiście nie wprost, ale słyszymy, że dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Nie? Dzisiaj on jakby został przywrócony do tego dziedzictwa abrahamowego. Ta deklaracja Jezusa jest tak wyrażona wprost. Nie? I to jest coś, co tak bardzo jest nowe, co jest tak bardzo inne, co tak bardzo pociąga, nie? Że już nie ma kozła ofiarnego, na którego się składa te grzechy narodu, wypędza się go na pustynię. Pewien obrzęd, który pozostawia w sercu człowieka nadzieję. No może nam Pan Bóg przebaczy, obiecywał, no może nam przebaczy. A tutaj Bóg, który mówi wprost, przebaczam, jestem, nie? Deklaruję to i to jest prawda. I tu zobaczcie, kolejny przyczółek Ewangelii, czy kolejny przyczółek Królestwa został zdobyty, nie? To Królestwo poszerzyło się o jeden dom. I myślę sobie, że to jest naprawdę ważny też obrazek dla nas, bo zobaczcie, drodzy Państwo, my oczywiście, zwłaszcza myślę tu też o duszpasterzach, ale w ogóle o ludziach Kościoła, nie? My zapewniamy, że każdy człowiek jest cenny, nie? Mamy takie deklaracje, takie pewne slogany, nie? Ale powiedzmy sobie szczerze, że my wolimy, zdecydowanie wolimy łowić sieciami, a nie na wędkę. Nie? Tymczasem Jezus idzie do jednego i ze względu na jednego. Nie? On go odnajduje, on go zbawia, czyli uwalnia od spętania przez demona i pokazuje, że zawsze jest dobry czas. Nie? I że nie należy ufać nawet powszechnym przekonaniom, bo można przeoczyć godzinę nawiedzenia. I myślę, że to jest dla nas ogromna lekcja takiego dania siebie, nie? Żebym dał się użyć do zbawienia innych. Ja przyznam szczerze, że podzielę się taką, no może w jakimś wymiarze porażką, kiedy pracowałem w Stanach Zjednoczonych. Byłem tam
porażki się odnosi też?
Tak, ojcze, nie jedną. Pamiętam, byłem proboszczem i dostałem jakiś sygnał, ja już nawet nie pamiętam, kto mi ten sygnał wysłał, czy to z Polski był sygnał, czy ze Stanów. W każdym razie ktoś mi jakby napisał, że gdzieś tam w odległym stanie bodaj północnym jakimś, amerykańskim, gdzieś naprawdę bardzo daleko jest człowiek, który jest niepełnosprawny, Polak, który potrzebuje spowiedzi i on o tę spowiedź prosi. Czy ktoś tam pojedzie go wyspowiadać? Nie? No i oczywiście ja, to była wprost prośba skierowana do mnie, nie, żebym ja po prostu...
konia i przez te wielkie amerykańskie bezdroża, prerie, ruszyłeś.
No właśnie tego nie zrobiłem, nie? Nie zrobiłem tego, ponieważ rzeczywiście podróż w to miejsce była niesłychanie skomplikowana i zajmowałaby dużo czasu. Ja wtedy, według mojego rozeznania, nie bardzo mogłem to zrobić w perspektywie opuszczenia parafii i takiego wyjazdu, skądinąd również bardzo kosztownego. Zrobił to ktoś, zrobił to pewien polski, powiedzielibyśmy dzisiaj katocelebryta, człowiek, który pielgrzymował przez ziemię wtedy i dysponował dosyć dużymi środkami i wpisał sobie to jako swoiste zadanie w tym pielgrzymowaniu, więc tak się udał.
Miał święcenia, tak?
Tak, 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 tak. Polski kapłan...
A kapłan katocelebryta, tak, bo to są różni.
Nie, polski kapłan katocelebryta.
Kapłan z miasta Amen.
To mniej więcej właśnie, który po prostu się tam udał, tego człowieka wyspowiadał, zrobił z tego potem duży news.
Z tej spowiedzi?
Znaczy nie z treści, ale z faktu. Natomiast ja myślę sobie, że to w jakimś sensie dzisiaj to odczytuję, że to była jakaś moja porażka. W sensie takim, że być może zabrakło mi ofiarności, być może moje rozeznanie nie do końca było właściwe, być może mogłem to wtedy zrobić, być może mogłem poświęcić tego grosza całkiem sporo. W perspektywie zakonnej nie zawsze to jest takie proste i łatwe, choć Ameryka rządzi się trochę swoimi prawami. Natomiast wtedy te wszystkie rzeczy wydawały mi się po prostu zbyt odległe, zbyt trudne, nie do końca możliwe do zrealizowania, ale kiedy tak sobie nad tym Zacheuszem siedziałem, to mi się przypomniało, nie? Że ja jakby nie byłem gotów dla tej jednej duszy rzucić wszystko i pójść ją zdobyć, bo wiele lat ten człowiek nie był u spowiedzi i nie mógł po prostu dotrzeć do niej, a potrzebował kogoś, kto by mu tam posłużył. Więc tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście my mamy takie, nie? Że ja też powtarzam, że tak, że każdy człowiek jest ważny, że każdy się liczy, że dla każdego, że dla choćby dla jednego głosimy rekolekcję, lekcje, nie? I wiele razy mamy takie sytuacje, że tych ludzi, powiedzmy, przychodzi do kościoła mało i czasem ci proboszczowie się martwią, mówią ojej, myśmy ciągali, ojca, tu coś i wtedy co mówimy? No mówimy, ale to proszę księdza proboszcza, no dla jednego warto, nie? No choćby jeden przyszedł, to ma to sens. Jeśli jeden skorzysta, nawet w całym tam tłumie, to ma sens, to ma znaczenie. To są nasze slogany pewne. Czy do końca w to wierzymy? Ja myślę, że gdzieś tam pewnie wierzymy, nie?
No, ale pewnie przyjdzie taki moment, że będziemy musieli uwierzyć.
Że tak pewnie będzie. Natomiast jeszcze raz powiem, że jeśli mamy do wyboru, no to wolimy pewnie, nie? Żeby nas słuchały i stadiony, no tak. A nie pięć osób w małej wieku, bocznej kaplicy.
Naszej, nie?
No właśnie. Nie.
Znaczy jest takie ad vocem, jeśli można.
Tak, tak, tak. Ja już tutaj.
Kapitalny fragment przeczytałem ostatnio w jednym z... No któryś to był z tekstów takich felietonowych, które gdzieś tam śledzę sobie za pomocą różnych czytników internetowych. Mianowicie, że w jednym z...
Kiedy ojciec to wszystko zdąża?
Czasami Państwo, w locie.
Ja jestem pod wrażeniem, ja to powielokroć już tutaj mówiłem, ojciec Maciej czyta, ogląda, malarstwo, rzeźba, po prostu...
Mydle.
On jest tak, to jest człowiek omnibus, to jest człowiek renesansu. Ja po prostu, ja nie mam czasu naprawdę w ciągu jednego dnia czasem usiąść i się podrapać za uchem.
Ja
a
tak
on
samo, no.
Po prostu, to jest niesamowite.
W takim rachunku sumienia w Wigilię Święceń Kapłańskich i to jeszcze w starym obrządku, w sensie przed Soborem Watykańskim II, było takie zdanie skierowane do kandydatów do święceń. Czy jesteście w stanie przyjąć i zgodzić się z tym, że wasze kapłaństwo, niezależnie od tego, jak długo będzie trwało, jakie będą jego koleje, w sensie, nie wiem, droga duszpasterstwa, tam była wymieniona, jakieś zajęcia, w sensie jak wykładowca, jakiś pracownik kurialny, no były tam różne opcje wymienione, że będzie w Bożym zamyśle posłaniem do jednego konkretnego człowieka, nie? Znaczy, że my często, tak jak mówisz, no mamy tą stadionową mentalność trochę, no że oczywiście lepiej się mówi, kiedy jak u pewnego znanego, już nie chcę mówić, że katocelebryty, ale dominikanina zawsze jest ten selfiaczek z tłumem, który go słucha gdzieś tam, bo zawsze jest ta fraza, że ponieważ bardzo o to prosili, to wam ich pokażę, no i jest to morze głów wypełniające nawę kościoła, czy salę, aule, gdziekolwiek jest spotkanie. Fajnie się wtedy mówi, nie? Bo masz takie wrażenie, że chociażby właśnie stosując to, że niech trafi do jednego na 100, no to już w takiej sali może być 50, którzy trafią, nie? W sensie, do których się trafi. Ale tam było konkretnie skierowane to pytanie do kandydata do święceń w noc przed święceniami, czy przy wszystkich naszych projekcjach, planach, aspiracjach, które mamy w dniu święceń, chociażby, nie? Czy ty dopuszczasz taką świadomość, że całe twoje kapłaństwo będzie gdyby zrealizowane w posłaniu do jednego konkretnego człowieka, kiedy przyjdziesz właśnie tak jak Jezus do Zacheusza, w tej chwili, w której najbardziej zagrożone, bo właśnie tam o co chodziło, że moment, w którym przychodzi ten ratunek jest momentem największego zagrożenia, nie? Że kiedy ja już jestem w takiej sytuacji, że już rzeczywiście zagrożona jest moja wieczność, moje życie, nie tylko doczesne, ale i to, co będę robił po śmierci, że wtedy przychodzi pannie, przychodzi ratunek, przychodzi naciąć ten wrzód, który zagraża memu życiu. I no, muszę powiedzieć, że gdyby mnie ktoś postawił takie pytanie w przeddzień czy w noc przed święceniami, tą Wigilię Święceń, nie wiem, jakbym odpowiedział, nie? Bo rzeczywiście człowiek ma, no, ma takie, no, w naszym kontekście zakonnym też, no, oczywiście mieliśmy, bierzemy pod uwagę to, że będziemy, czy możemy być posłani w kontekst zupełnie achrześcijański, jako pierwsi głosiciele, czy pierwsi świadkowie Ewangelii. I to, no, buduje różne obrazy własnego życia, co ja mogę w życiu robić. No, ale tak mówię, uśredniając to, to jest pytanie, które można skierować nie tylko do księdza przyszłego, czy diakona przyszłego, ale do każdego człowieka wierzącego, nie? Czy ty wierzysz przy całej swojej mnogości planów, aspiracji, tego wszystkiego, co chcesz w życiu robić, że z sensem, spełnieniem twojego życia będzie ta jedna chwila, ten jeden moment, kiedy, tak jak mówił Michał, Pan Bóg posłuży się tobą dla czyjegoś zbawienia, nie? Uczyni rzeczywiście to, co mówimy w tej franciszkańskiej modlitwie, uczyń z nas narzędzie, nie? To, no, to jest coś niesamowitego w tym sensie, że, no, rozbija jak gdyby w proch ten nasz obraz, te właśnie nasze wyobrażenia, nasze sny o potędze, które często w sobie nosimy, i, no, uczą niesamowicie ewangelicznej miary, tej miary, która nie przepuszcza ziarnka gorczycy, najmniejszego z ziaren, nie? To jest ta skala Bożego oka, które patrzy na nas, nie?
Udzielenie tej odpowiedzi, myślę sobie, jest naprawdę ważne, zwłaszcza w perspektywie takiej szczerości wobec samego siebie. Ja wielokrotnie już tutaj przywoływałem wypowiedź księdza biskupa Jerzego Matulewicza, błogosławionego bodaj, jeszcze chyba nie kanonizowanego, błogosławionego, który, mamy to w czytaniu brewiarzowym, nie? Który mówi tak pięknie, że uczyń mnie choćby taką ścierką w kościele, nie? Którą raz ktoś posprząta, a potem zostanie rzucona w kąt. I mnie te słowa zawsze jakoś bardzo urzekały, przy czym ostatnio jeden z moich współbraci powiedział, no jak łatwo się takie słowa wypowiada, kiedy człowiek wie, że to nigdy nie nastąpi, nie? No bo on był biskupem, więc generalnie, nie? Podobno miało to sprawić, że to się łatwo mówi. Ale nie podjąłem wątku, to znaczy to była taka wypowiedź luźna, natomiast pomyślałem sobie, że jeśli ten człowiek był bardzo szczery wobec siebie, a pewnie był, nie? To przewidywał, że taka rzeczywistość może nastąpić. Skąd inąd czasy, ten XIX, XX wiek, tak bogate w wydarzenia, które no, traktowały wszystkich równo. To znaczy cierpienie spadało niejednokrotnie w czasie wojen, czy różnych wydarzeń tego typu. Dokładnie takie samo na szarą babcię spod lasu, jak i na biskupa katolickiego. To jakby nie czyniono różnic, nie? Zło nie czyni różnic, atakuje dokładnie tak samo wszystkich ludzi, więc myślę, że wcale nie było takie pewne, że nigdy to nie nastąpi, nie? Że ów biskup zostanie, że tak powiem, odrzucony niczym ścierka, którą raz ktoś sprzątnął, a potem już nic. Więc to, ta świadomość tego, że ja rzeczywiście, że mam jakąś misję, nie? Choćby ona była skierowana do jednego człowieka, tak jak do Zacheusza. Wiemy, że misja Jezusa była skierowana do całego świata, rzecz jasna, ale w tej godzinie to jest to, co wielokrotnie mówiliśmy też tutaj już, nie, o Janie Pawle II, że jak on się zatrzymywał przy kimś, to ten człowiek miał takie poczucie i wiele razy o tym ludzie mówili, że świat się zatrzymał, że były tylko ja i papież, że dla niego ja istniałem tylko ja w tym momencie. Więc Jezus z pewnością też miał taką umiejętność, a pewnie miał ją jeszcze bardziej jakby rozwiniętą, że rzeczywiście potrafił wzbudzić w człowieku to przekonanie, że jest jedyny, jest wyjątkowy, nie? I myślę sobie, że takich Zacheuszów mamy wcale nie jednego, nie? Być może nie do wszystkich jesteśmy my posłani, ale na pewno są tacy, do których my powinniśmy trafić i to jest jakaś misja, to jest jakieś zadanie, nie?
No pięknie to skonkludował, właściwie moglibyśmy już powoli lądować.
No i czas nas
czerwona lampka
informuje,
że tak. Powoli trzeba kończyć.
Nie, to się nagrywa, to dlatego na czerwono. Dlatego. Znak, że się nagrywa.
No, Pan Jezus przychodzi zawsze w porę, nie?
Porę.
I ten moment spotkania z Zacheuszem nam to uświadamia po raz kolejny, że nawet jeśli nam się wydaje, że już jest kwadrans po czasie, to jest właśnie właściwa chwila. To jest właśnie ten moment, który Pan Jezus wybiera na to, żeby do człowieka przyjść i go uzdrowić i właśnie uświadomić mu, że jest wybrany, że jest jedyny. Nie jest sam w tym wybraniu, ale w tym momencie, tak jak tu Michał pięknie powiedział, jest całym światem, nie? I takiego spojrzenia Wam życzymy, to znaczy, żebyśmy, no właśnie, potrafili patrzeć też na nasze życie, na sytuację i ludzi, którzy często stają przed nami, z tą chociażby krztyną ewangelicznej wrażliwości, żebyśmy uczyli się, albo oduczali się może bardziej, tego spojrzenia, które towarzyszy szemrając, nie? Bo to jest coś, co no, nigdy nie doprowadzi do niczego dobrego, nie? My nie wiemy, w sensie, no, jak się skończyła ta opinia publiczna, na czym ona stanęła, nie? Po tym wejściu Jezusa do domu Zacheusza, ale to są niesamowicie smutni ludzie, w sensie, no, im nic poza tym gęganiem, tym szemraniem nie zostaje. Odrobina kwasu na końcu języka, no bo to zakwasza niesamowicie wnętrze, też takie patrzenie na świat i człowieka przez pryzmat właśnie tego, co nam w nim nie pasuje, albo co my uznajemy za stratę, albo za grzech, albo za słabość. No na pewno nie jest to postawa ewangeliczna, a my wam życzymy tego właśnie ziarna gorczycznego, tej miary ewangelicznej w spoglądaniu na świat, na ludzi, na to wszystko, do czego jesteśmy ciągle posyłani.
No i odmeldowujemy się na dzień dzisiejszy. Ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron, werbista.
Kończąc audycję Między nami homiletami.
Czyli ćwierć tony zambony.
Drodzy Państwo, niech was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi wszechmogący, dobry Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro.